Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Dziś pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet w Gospodarce Morskiej. Porozmawiamy w związku z tym o kobietach w tej branży, dlaczego jest ich mało, a może wcale nie jest tak mało i jak sobie radzą, a także o roli pomocy Stowarzyszenia Vista. Poza tym cyberbezpieczeństwo w gospodarce morskiej, jak się zabezpieczyć, jak uniknąć problemów i autonomiczne jednostki morskie, jak bliska to przyszłość i w jakim stopniu bezpieczna. Między innymi o tym dziś w audycji Iwona Wysocka. To jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Moimi i Państwa gośćmi są dziś Magdalena Jabłonowska, Stowarzyszenie Kobiet Gospodarki Morskiej i Handlu Vista Poland i Lotos Petrobaltic, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś pierwszy raz Międzynarodowy Dzień Kobiet w Gospodarce Morskiej. Coraz więcej kobiet w tej gałęzi gospodarki, ale jednak ich nie widać, a są kierownikami projektów, suwnicowymi, zarządzają firmami logistycznymi, są szefami Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, pracują w administracjach. Trzeba było ogłoszenia Międzynarodowego Dnia Kobiet w Gospodarce Morskiej, aby zauważyć, że kobiety pracują w tej gałęzi gospodarki.
Dzień dobry jeszcze raz
Magdalena
Państwu.
Magdalena Jabłonowska.
Wydaje mi się, że jakby już samo ogłoszenie i wyznaczenie przez Międzynarodową Organizację Morską Międzynarodowego Dnia Kobiet w Gospodarce Morskiej było takim efektem tego, że tak naprawdę ten temat jest już poruszany od wielu lat. Vista International i Visty Narodowe, czyli takie Stowarzyszenia Kobiet Gospodarki Morskiej i Handlu, już od wielu, wielu lat zwróciły uwagę na to, że brakuje takiej promocji zatrudnienia kobiet w gospodarce morskiej, że mało się o tym mówi, mało się mówi o równych szansach i to nie chodzi tylko o szanse dotyczące wynagrodzenia, ale szanse na przykład dotyczące takich samych awansów, ścieżki kariery. Więc no, dobrze się stało, że w zeszłym roku AIMO wyznaczyło 18 maja na taki coroczny dzień. W tym roku dzisiaj właśnie jest po raz pierwszy celebrowany. Jest szereg różnych
wydarzeń. No właśnie, jakoś specjalnie świętowany z tej okazji.
Tak, w Polsce wczoraj się odbyło Vista Poland razem ze Stowarzyszeniem Kapitanów Żeglugi Wielkiej na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Miało takie sympozjum specjalnie poświęcone tej tematyce. Natomiast w dniu dzisiejszym można na stronach AIMO, czyli Międzynarodowej Organizacji Morskiej, się zapisać jeszcze na takie specjalne sympozjum, które się odbędzie o 14, czyli 15 czasu polskiego.
Mm-hmm. Pan profesor Marek Grzybowski, jak to jest z kobietami właśnie w gospodarce morskiej, bo pan profesor, powiem słuchaczom, jest orędownikiem zapraszania jak najwięcej właśnie pań do audycji, żeby pokazać, że one są i pełnią naprawdę bardzo ważne role w tej dziedzinie gospodarki. Jak to jest z tego, co pan profesor obserwuje? Można popromować.
Kobiety w gospodarce morskiej trochę są w tle menedżerów, nawet gdy są na stanowiskach menedżerskich i organizatorskich i organizacyjnych, pełnią bardzo ważne funkcje, bo zarządzają często projektami, finansami, logistyką, obszarami związanymi z nauką, projektowaniem w firmach projektowych i także w stoczniach i portach. To często na wielu stanowiskach organizacyjnych dominują kobiety. I jakbyśmy tak policzyli, patrzyli się statystycznie, to wydaje mi się, że u nas jest gdzieś tak 50 na 50 tych kobiet.
No to spotykam jest, ja jestem zaskoczona, dlaczego tak. Tego nie widać w ogóle w przestrzeni medialnej, gospodarczej, właśnie w różnych rozmowach. W życiu bym nie powiedziała, że to jest 50 na 50.
Tak, ale jeszcze weźmy, że przemysły morskie, czy gospodarka morska, mówiąc po polsku bardziej, to także turystyka morska, to także ryby i przetwórstwo ryb. W tych obszarach pracuje bardzo dużo kobiet, których nie dostrzegamy na stanowiskach menedżerskich i wykonawczych. I tutaj trzeba powiedzieć, że no po prostu kobiety pracują, organizują i niespecjalnie pokazują się w działalności takiej medialnej i dlatego Bałtycki Klaster Morski Kosmiczny mocno współpracuje z Vistą i stara się promować to, co się dzieje, bo zanim Vista Poland miała własną stronę, to myśmy na naszej stronie umieszczali informacje, co się dzieje w tej organizacji i w organizacjach sąsiednich i zaprzyjaźnionych. Także na naszych stronach są wywiady z szefową Wisty Światowej i z szefową Wisty Norweskiej, ponieważ Wista Norweska przewodzi jakby pomysłami związanymi z aktywnością kobiet w środowisku morskim. A środowisko morskie, oprócz tej turystyki, transportu morskiego, portów, przetwórstwa rybnego, to cała branża offshore. Dotychczas wydobywcza, z której wywodzi się właśnie pani, ale to nie tylko górnictwo, bo teraz rozwija się branża offshore, która wykorzystuje energię wiatrową, a niedługo może
czyli
także
energię
fal i prądów morskich. I tutaj też bardzo dużą aktywną działalność prowadzą kobiety. Ja to powiem ze swojego doświadczenia w projektach, w których uczestniczymy. Menedżerami projektów lub podprojektów są kobiety.
Proszę, ja tu jeszcze tylko dodam sobie, pozwolę, skoro mamy promować kobiety, także to, co pan profesor powiedział, Vista Poland działa de facto od lat 90., dopiero w 2013 formalnie założyliśmy stowarzyszenie, natomiast chciałabym serdecznie przy okazji zaprosić wszelkie kobiety z szeroko rozumianej gospodarki morskiej. Tak jak pan profesor powiedział, ludziom się kojarzy gospodarka morska ze statkami. Tam niestety jeszcze ten procent kobiet na morzu, ale to z różnych przyczyn, jest dosyć mały, około 1,5% w skali światowej, jeżeli dobrze tam ostatnio się natknęłam na statystyki. Ale to jest dokładnie, to jest jeszcze logistyka, to są uczelnie morskie, to jest cała edukacja, to są po prostu firmy spedycyjne, także tego jest bardzo, bardzo dużo.
Agencyjne.
Także naprawdę zapraszam serdecznie wszystkie panie, które chciałyby współpracować, wspomagać, brać udział w różnych naszych spotkaniach, konferencjach, w networkingu, do wejścia na stronę Vista Poland i przystąpienia do stowarzyszenia.
Tak, ale jeśli mówimy o statkach, to teraz zwróćmy uwagę jeszcze, że mówiąc o statku, myślimy o statku towarowym. Na statku towarowym faktycznie w załodze jest najczęściej niewiele kobiet, ale już na statkach pasażerskich, statkach na promach kobiet jest bardzo dużo, więc w usługach na różnych poziomach są kobiety i one zarządzają często właśnie hotelami, sklepami, całym serwisem, całą logistyką. Można powiedzieć, że właściwie często tak jak na wojnie. Logistyka zależy od kobiet. No powiedzmy całkiem...
Są wyskoczymy, lepiej zorganizowane
nie,
no, od
nie,
mężczyzn?
Nie, wyskoczymy całkiem
Pani
poza temat.
Zgadza się.
Powstanie wielkopolskie by nie w ogóle nie zakończyło się, nie rozwinęło, gdyby nie logistyka kobiet. Kobiety tam stanowiły zaplecze. I to samo tutaj w gospodarce morskiej jest. Jest obszar, w którym funkcjonują kobiety, to jest ten obszar, który zapewnia sprawne funkcjonowanie żeglugi, rybołówstwa i szeroko mówiąc logistyki morskiej.
A jak w takim razie zachęcić młodzież, mam na myśli damską część, właśnie do uczelni związanych z gospodarką morską, do kształcenia się w ogóle w tym szeroko pojętym kierunku?
Ja myślę, że takie programy są, ich jest potrzeba, istnieje potrzeba jakby jeszcze większej ilości. Ostatnio miałam przyjemność brać udział w programie mentoringowym Kobiety też budują statki, robionym przez inkubator gdański Starter, gdzie właśnie celem tego było, że takie kobiety już trochę bardziej doświadczone z branży morskiej dzieliły się swoimi doświadczeniami i trochę prowadziły kobiety dopiero na początku tej kariery. Ja akurat miałam tą przyjemność, moją mentee była w ogóle studentka Wydziału Nawigacyjnego, także ona była jeszcze tak, już podjęła ten krok, że chce iść w tą stronę, ale także udało nam się przeprowadzić taką całą sesję spotkań i wskazać jej na przykład różne opcje, co później może robić, bo to nie jest tak, że jak ktoś studiuje na wydziale nawigacyjnym, to do końca życia musi tylko pływać. Może są przeróżne po prostu jeszcze w całej administracji morskiej, włącznie z tym, że mówi się o tym, że na przykład nawigator może też zostać operatorem ruchu lotniczego, oczywiście po ukończeniu różnych tam dodatkowych kursów, ale to jest kierunkowo podobne, także spektrum dalszych możliwości jest potężne i ja myślę, że takich programów jest coraz więcej, ale ciągle za mało, także...
Ale mi się wydaje, że tutaj też nie musimy specjalnie kobiet namawiać, bo byłem niedawno na spotkaniu na Politechnice Gdańskiej, gdy było spotkanie z absolwentami, którzy trafili z wydziału poprzedniego okrętownictwa paręnaście lat temu do branży produkcji jachtów i znowu kolejna branża morska, w której pracują kobiety, na sali połowa osób to były studentki, więc studentki nie tylko kleją te jachty, ale one też je projektują i zarządzają produkcją, a branża stoczniowa, taka właśnie jak produkcja jachtów, to jest 20 tysięcy jednostek rocznie.
Polska tam jest w ogóle co robić. Jest jednym tam z jest takich potentantów w tym właśnie w produkcji
jachtów. Tak, także i kobiety też tutaj funkcjonują, tylko ich nie widać, ale są. Dlatego ja o tym mówię.
I dla programistek też znajdzie się miejsce, prawda? To nie tylko firmy IT, ale też gospodarka morska i będzie miała coraz większe znaczenie tutaj. Przechodzimy do kolejnego tematu, bo no, wojna w Ukrainie, to można powiedzieć chyba już tak naprawdę, że ma charakter światowy, choćby z tego względu, że inne kraje, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, kraje Unii Europejskiej są w niej zaangażowane w pomoc na przykład zbrojną, ale wojna toczy się nie tylko na terenie Ukrainy, ale też w cyberprzestrzeni, a nawet znacznie wyprzedziła tę realną wojnę, już tą ciężką na terenach Ukrainy. No i właśnie, jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo cyfrowe. No i tutaj powiedzmy, bo audycja morska, więc bądźmy w tematyce morskiej. No ja tylko podam taki przykład, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, już no, może troszeczkę będzie związane z morską tematyką, ale elektrownie. No to jest bardzo strategiczne, ważne dla, krytyczne bym powiedziała, dla działalności państwa miejsce. I jeśli taka elektrownia zostanie zaatakowana w cyberprzestrzeni, no można prąd odciąć no, połowie kraju na przykład. Więc jak to wygląda właśnie w gospodarce morskiej?
Powiem tak, już od kilku lat też było zauważalne, nie tylko z wydarzeniami teraz ostatnio związanymi, kwestie rosnących zagrożeń cyberbezpieczeństwa. W ogóle cały shipping jest oparty, coraz bardziej zautomatyzowany w związku z postępującym rozwojem technologii, digitalizacją. To jest po prostu bardzo poważny problem. Takim typowym przykładem dużych ataków, których między innymi padł na przykład ofiarą był Maersk, to było właśnie w 2017 atak. Atak był kierowany tak naprawdę na Ukrainę, na różne instytucje ukraińskie. Mówię
straty
o NotPetya.
Straty wyniosły $30 milionów. Ale nikt nie powiedział naprawdę.
Tak, nikt do końca nie powiedział. Natomiast dokładnie przez taki atak na przykład Maersk tam stracił kontakt ze swoimi serwerami, około 50 tysięcy różnych tam laptopów i urządzeń zostało odciętych w ciągu no, chwili, tak, kilku sekund. Także to jest potężne wyzwanie. Świat wie o tym, się szykuje. Od kilku, mówię, też lat zostało wdrożone też przez AIMO wymóg wprowadzenia systemów zarządzania bezpieczeństwem cybernetycznym na wszystkich statkach morskich, znaczy konwencyjnych. My też to w LOTOS Petrobaltic przyjęliśmy. Obowiązek był od 1 stycznia 2021 roku. No i sytuacja, która jest obecnie jakby tylko no, spowodowała, że jesteśmy w jakiś sposób przygotowani. Oczywiście też przez wprowadzenie w Polsce tych systemów stanów alarmowych, CRP, Charlie, trzeci poziom, który został ostatnio też przedłużony do końca maja przez premiera, no też powoduje to, że istnieje konieczność wdrożenia dodatkowych jeszcze zabezpieczeń. Tak?
I tym cały czas pracujemy. Przypomina wielu firmom, wielu przedsiębiorcom, że skoro jednak mamy takie SMS-y, to coś jest na rzeczy i należałoby coś w firmie zrobić w tej materii.
No tak, ale firmy to robią. Pandemia COVID pokazała, że można zarządzać firmą. Firmy są coraz bardziej wirtualne, są coraz bardziej globalne. Ludzie świetnie wykorzystują te narzędzia i one będą atakowane, bo już atakuje się nawet nie jak kiedyś, żeby komuś zrobić złośliwość, ale po prostu to się zrobiła działka biznesowa, tak? I tutaj trzeba uważać, a w tej chwili mamy logistykę globalną, długo będziemy tą logistykę globalną mieli i między innymi mogę powiedzieć, że w programie Galatea, w którym uczestniczy klaster, na około 70 projektów, które są realizowane z funduszy unijnych. To jest, wydajemy na te projekty około 3 milionów euro. Z tego kilka firm polskich dostaje te pieniądze. W każdym projekcie jest firma informatyczna, między innymi także w polskim projekcie jest firma informatyczna i ona pracuje nad bezpiecznym wykorzystaniem blockchainu, czyli sieci powiedzmy globalnej internetowej do obsługi logistycznej statków, łącznie z cyberbezpieczeństwem.
Tak, i tu trzeba jeszcze dodać, że bardzo ważne też jest jakby szkolenie ludzi, podnoszenie tej świadomości, no informowanie właśnie na bieżąco i tego podnoszenia świadomości nigdy nie za wiele na temat tego, jak zabezpieczać nawet swoje właśnie telefony, konta, komputery prywatne. Te ataki są coraz bardziej wyrafinowane, jest ich rzeczywiście dużo, dużo więcej.
I teraz to
i nie
widać.
Klikajmy aktualizacji za każdym razem. Czytajmy, co jest na komputerze. Jak nie rozumiemy, jest Google, pomoże przetłumaczyć, pytać się informatyka. Zanim klikniemy aktualizację, trzeba pomyśleć, co robimy, bo możemy zrobić sobie, nie tylko sobie szkodę, no ale, właśnie, ale firmie i no innym ludziom.
Zapytać, bo nasz komputer jest później nadal tym najsłabszym ogniwem
tak, prewencji. Tak,
bo nasz komputer później może rozsiewać innym kolegom i koleżankom wirusa, który zaatakuje ich komputery. A od tego często zależy życie. Także, bo przecież jak jesteśmy na portalach e-zdrowie, na portalach pacjenta, przecież jak zawirusujemy na przykład całą przychodnię, jedną, drugą czy trzecią, no to tragedia będzie, tak? To jest też życie i zdrowie ludzi. To musi mieć tego świadomość, nie tylko
to
działalność
firm. Podajmy, panie profesorze, tak, przykład, czyli na przykład zawirusujemy taki system i załóżmy, że trwa operacja wspomagana przez sztuczną inteligencję, bo wiemy, że już są specjalisty urządzenia do wykonywania operacji. Lekarz właściwie tylko stoi przy joystickach. Tak. Chirurg, przepraszam. No i teraz to padnie w trakcie operacji. No tak, i jest kłopot. Rozumiem, że ten lekarz oprócz tego, że joystickami macha, będzie w stanie dokończyć operację, ale tu jest niebezpieczeństwo.
Ale przejdźmy w takim razie do gospodarki morskiej. Znikną na przykład wszystkie paszporty covidowe marynarzy, albo części marynarzy w jednej z firm zarządzających, albo znikną dokumenty zdrowotne.
Albo na przykład mostek przestanie działać na statku, tak? Tak, i wszystko tak na statku pada, całe systemy. Teraz statki, tak jak mówiliśmy, są z auto na bieliznę, na infrastrukturę krytyczną, tak, na po prostu tego jest tak wiele zagrożeń, bo teraz statki, całe systemy cyberbezpieczeństwa opierają się o tak zwane IT, czyli typowe systemy informatyczne, ale przede wszystkim, gdzie jest zagrożeń, są OT, czyli takie systemy operacyjne, czyli systemy mostków, balastowania, wszelkie systemy, które po prostu rzeczywiście pozwalają na funkcjonowanie jednostek morskich. I ataki na to są, a ataki mogą być przeróżne i z przeróżnych przyczyn. Nie tylko właśnie kwestia terroryzmu, ale to może być kwestia konkurencyjności. Tak. To jest, może być albo błędu ludzkiego, albo po prostu błędu ludzkiego.
No to teraz jeszcze statki autonomiczne. Długi rejs autonomicznego statku japońskiego zaliczony bezkolizyjnie. 790-kilometrowy rejs. Statek sterowany jedynie sztuczną inteligencją odbył bez żadnych zagrożeń. Rejs przebiegał na jednym z najbardziej ruchliwych szlaków żeglugowych na świecie, od Zatoki Tokijskiej do portu Tsumatsuaka. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałam, podaje gospodarkamorska.pl. No i podczas tego rejsu statek wykonał 107 manewrów unikania kolizji w czasie rejsu. Dyrektor programu pilotażowego podał, że statek uniknął kolizji z potencjalnymi obiektami. Oszacowano, że było to od 400 do 500 jednostek. To teraz o czym mówimy w kontekście jeszcze tego cyberbezpieczeństwa. Statek autonomiczny, można go przejąć i skierować.
Ale nie unikniemy wprowadzenia statków autonomicznych, bo statki autonomiczne już pływają. Przy tym, że są to małe jednostki i już pomiarów w porcie czy na wodach przybrzeżnych nie robi się. Tam nie ma marynarzy tych statkach. Już teraz steruje się statek
czyli
zewnętrznie.
To nie
albo zadaje
to
mu,
już jest teraźniejszość.
To już działa, tylko że działa w małym wymiarze, a ograniczenia są właśnie związane z bezpieczeństwem ładunku, ludzi i przede wszystkim ograniczenia prawne. Nie mamy jeszcze ustaleń prawnych, związanych.
Ale my w sensie Polska, czy wy w ogóle sensie w ogóle
IMO pracuje na ten temat, pracuje nad tym, żeby statki autonomiczne miały jakieś regulacje, ale niewątpliwie tutaj mówimy znowu o nawigatorach. Ten statek będzie w dalszym ciągu nadzorowany, tylko będzie gdzieś nadzorowany w centrum i panie nawigatorki mogą spokojnie takim statkiem sterować.
Na razie i skończy się problem z kobietami na statkach takich tak, towarowych.
Tak, tak. I sprawa wygląda w ten sposób, że statki autonomiczne na pewno będą wykorzystywane ze względu na to, jak dzieje się to w terminalach kontenerowych. One nie chorują. Może całą dobę pracować. Może na przykład w sposób autonomiczny przewozić sprzęt do budowy farm wiatrowych w czasach czy w okresie dnia, gdy jest mniejszy ruch w okolicy i tak dalej i tym podobne. I my tego nie unikniemy. Będą powoli wchodziły statki bezzałogowe. Będą też statki załogowe oczywiście i one będą funkcjonowały. Statki bezzałogowe też mogą na przykład pływać na farmy rybne i czy na inne farmy, które mogą zadawać pokarm tam automatycznie.
No, ja jestem za, zdecydowanie. Natomiast jak Polska wypada teraz, jeśli chodzi o pracę nad takimi jednostkami?
Polska bierze na razie czynny udział rzeczywiście w pracach IMO. Jest specjalnie powołana grupa robocza do tak zwanych MAS, czyli statków autonomicznych. IMO sobie przyjęło teraz w kwietniu nawet tego roku na komitecie MSC taką drogę jakby, mapę drogową i wstępnie przyjęto, że do 2028 roku zostanie przyjęty kod właśnie tych statków autonomicznych jako obowiązkowy. W 2024 ma być na zasadzie takiej wolontarystycznej. Natomiast to, co pan profesor powiedział, no one, te statki są, istnieją. One są głównie właśnie w Skandynawii, na przykład na fiordach, na króciutkich odległościach. Są dwa główne problemy, które mogą spowolnić wejście takie w systemie globalnym. Jeden to są właśnie kwestie prawne, bo tak naprawdę największa teraz dyskusja jest, jak zdefiniować kapitana. Kto będzie tym kapitanem? Operator z lądu, kto będzie kapitanem, kto będzie załogą, bo wszystkie konwencje morskie odnoszą się do obowiązków kapitana. I druga kwestia to jest właśnie kwestia odległości. Te statki po prostu nie są w stanie, technologia jeszcze nie poszła tak daleko, żeby statek był w stanie na przykład cały ocean przepłynąć.
I tutaj musimy postawić kropkę, ponieważ czas nam się już niestety skończył. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Magdalena Jabłonowska, Stowarzyszenie Kobiet Gospodarki Morskiej i Handlu Vista Poland Lotos Petrobaltic i profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy i do usłyszenia.
Dziękujemy.